Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, obiecałam, że będzie muzycznie i dokładnie tak będziemy zaczynać, ale będziemy też zaczynać duchowo i wskakiwać w ogóle już do 2026 roku. I tak sobie myślę, że to są te momenty, kiedy zaczynam czuć, że to jest koniec roku, bo będąc cały czas w systemie pracy, trochę zapominamy, że jest połowa grudnia, za chwilę święta i znów będziemy marzyć o tym, że wszelkie nasze postanowienia zostaną zrealizowane w 2026 roku i już koło lutego sobie zdamy sprawę z tego, że jednak niekoniecznie. Ale proszę Państwa, są tacy, którzy dowożą sprawę do końca. Katarzyna Szczerbińska w studiu Radia Kraków Kultura, menadżerka festiwalu Misteria Paschalia, bo o nim dziś będziemy rozmawiać. Pracowniczka działu muzycznego KBF. Dzień dobry.
Dzień dobry, Georgina. Dzień dobry Państwu.
A na łączach Grzegorz Paluch, menadżer i kurator festiwalu. Dzień dobry, Grześku.
Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Państwu.
Bardzo się cieszę, że się słyszymy. Grzegorz, czy ty jesteś jeszcze zaspany?
Nie, już jestem po pierwszej kawie.
Doskonale. Ja też.
Może tak brzmi przez te łącze na wschodzie.
No właśnie, bo my, proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy na połączeniach Kraków-Lublin, ale to wszystko ma swoje uzasadnienie. Jutro rusza przedsprzedaż biletów, proszę Państwa, jeżeli jesteście zainteresowani. Od 16 grudnia Misteria Paschalia 2026, czyli już 23. edycja Festiwalu Muzyki Dawnej w Krakowie. No i wiecie, ja teraz trochę postawię trzy kropki, bo jestem bardzo ciekawa. Mamy już oczywiście część programu, którą możemy sobie analizować już na stronie internetowej, ale jestem ciekawa, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku. O czym myśleliście, co zrealizowaliście, czym chcecie się pochwalić, mówiąc o przyszłorocznej edycji Festiwalu Misteria Paschalia?
No my pracujemy nad tym festiwalem nieustannie, bo to nie jest tak, że jedna edycja się kończy, później mamy dużo czasu, odpoczywamy, wcale tak nie jest, planujemy kolejne i kolejne i kolejne. Czym możemy się pochwalić? No myślimy, że ostatnie dwie edycje to jest bardzo duży sukces, nie tylko programowy, ale też frekwencyjny. Widzimy, że ta publiczność jest, ona czeka na te nasze ogłoszenia, ona z chęcią wraca. Czym możemy się jeszcze pochwalić w tym roku? Bilety, Kasiu, popraw mnie, jeżeli się pomylę, ale wydaje mi się, że sprzedały się w kilka dni.
To prawda, pierwsze kilka dni był właściwie sold out na większość koncertów. Mhm.
Więc bardzo się cieszymy, że to zainteresowanie jest tym, co robimy. No i oczywiście my absolutnie nie chcemy obniżać poprzeczki i chyba widać to raz, że po programie muzycznym, który został ogłoszony, któryśmy przygotowali, a dwa po tym, że jesteśmy bardzo szybko z tym programem, bo on jest dostępny już przed świętami Bożego Narodzenia, więc nie ma tak, że już Państwo jeszcze muszą czekać na te ogłoszenia. One już się dzieją, także...
To znaczy, nie chcę nic mówić, ale jeszcze, proszę Państwa, niektórzy nie mają choinki w domu, a tutaj już każą decydować, co w Wielkim Tygodniu będziemy robić, więc jeśli Państwo chcą myśleć o Bożym Narodzeniu, to proszę jednak się na chwilkę zatrzymać, zacząć od Wielkanocy 2026, a dopiero później do lepienia pierogów. No takie zrobiliście zamieszanie. Ja tylko przypomnę, że te daty, o których mówimy, to jest 29 marca, 5 kwietnia 2026 roku. Proszę się nie martwić, bo my na pewno jeszcze będziemy o misteriach rozmawiać wielokrotnie na antenie Radia Kraków Kultura, ale podpytam jeszcze, jak to szaleństwo wygląda w KBF-ie, to szaleństwo festiwalowe oczywiście, bo poza tym, że ktoś musi wymyślić, pozdrawiamy też wąsą Dimestra, który pewnie nas nie słucha, ale włączymy mu w odpowiednim momencie, pozdrawiamy. Ktoś musi to wszystko oczywiście wymyślić, ale też trzeba to wszystko zrobić, jeszcze edukować i jeszcze myśleć o tym, żeby nie wracali ci sami zawsze na Festiwal Misteria Paschalia, nawet jeśli są fantastyczną publicznością, ale też, żeby przyszli nowi. Więc uśmiecham się, Kasiu, do ciebie. Jak to działa też i jak pracuje w twojej głowie?
No i właśnie to, co powiedziałeś na początku, że już tu myślami w 2026 roku, ja mam wrażenie, że już tak od dwóch miesięcy się mylę w dacie i zapisuję 2026 rok przez to, że faktycznie nasza praca w tym momencie koncentruje się na tym, co będzie się działo w styczniu i dalej. Mm-hmm. jest aktywnie i faktycznie cały ten proces zaraz od momentu, kiedy kończy się poprzedni festiwal, zaczynamy myśleć o programie, ale też o takiej ogólnej strategii, jak działać, z czego wyciągnąć wnioski, co zrobić lepiej, co poprawić i jak trafić faktycznie do tych ludzi. Dlatego też takim naszym gdzieś celem było to, żeby ogłosić program jak najwcześniej. Właściwie też przez wzgląd na to, żeby trafić do szerokiej publiczności, do osób, które może potrzebują trochę więcej czasu, żeby zastanowić się i przygotować na zakup tych biletów.
A może po prostu, żeby poczta pantoflowa też zadziałała, bo czasami przy wigilijnym stole może pojawić się temat na przykład, co robicie w kwietniu przyszłego roku i wtedy pojawi się Misteria Paschalia, słuchaj, przyjedź do Krakowa.
Dokładnie, może ktoś dostanie karnet w ramach prezentu świątecznego,
to jest
taka
pomysł.
Możliwość i zarazi tym innych tą ideą przyjechania i spędzenia świąt wielkanocnych w tym roku właśnie w ten sposób.
No ja obawiam się, że do świąt to może już nie być biletów, także
nie ma czasu,
nie będzie
na
o czym
namysł.
Mówić.
Grześku, to skoro już się tak pochwaliłeś tym ogłoszeniem programu tak wcześnie i powiedziałeś, że no przecież on mówi sam za siebie, no to powiedz, co nam tak mówi samo za siebie, że jest świetnie i nie obniżamy poprzeczki. Wiesz, że ja to mówię z bardzo szerokim uśmiechem, mam nadzieję, że to słyszysz.
Oczywiście, ja to widzę nawet.
No, wizualizuj tam w Lublinie. Grześku, i powiedz proszę też, w jaki sposób konstruowaliście ten program, bo to jest zawsze dla mnie arcyciekawe, jakie nitki łączą poszczególne wydarzenia, poszczególne koncerty i też tą główną narrację, która zawsze jakoś festiwalowi towarzyszy.
Przede wszystkim to, co można powiedzieć, to ten program jest bardzo równy. Gdyby ktoś chciał zapytać o jakieś takie highlighty wykonawcze i repertuarowe, to one są w całości. On nie jest, trudno by wymienić takie rzeczy w programie, że mamy coś słabszego. Nawet nie chcemy o tym mówić. To jest jedna rzecz. No mamy najlepszych wykonawców, jeżeli chodzi o wykonawstwo historyczne, to jest jasne, bo będzie oczywiście Lupin Harmonique z Vincent Dimestrem, co jest naturalną taką drogą w momencie, kiedy Vincent jest tutaj dyrektorem artystycznym, ale będzie La Concert de la Loche, będzie Vox Luminis, będzie Collegium Vocale 704. Ja nie wiem, czy chcę mówić o szczegółach tych programowych, Bo z tym można się zapoznać. Ja myślę, że mam dużo kontekstów do omówienia pomiędzy, ale z takich highlightów, jeżeli chodzi o treści muzyczne, no to będzie Membra Jezu Nostry, Bóg z te chudego. To jest, można powiedzieć, jeden z takich największych hitów muzyki dawnej. I będzie też ikoniczne i legendarne wręcz Miserere Allegriego, więc tutaj ten kontent programowy jest naprawdę bardzo bogaty, bardzo szeroki. To będzie też taka podróż przez nie tylko Europę, jeżeli chodzi o muzykę. Będą też bardzo ciekawe zestawienia między muzyką niemiecką a włoską, ale też pojawia się taka perełka, taki easter egg, jeżeli chodzi o też kontekst czasu. A mianowicie koncert 100 metrów pod ziemią w Wieliczce, co już jest tradycją, jeżeli chodzi o miejsce.
Tak.
Ale w tym roku, czyli w przyszłym, to co Kasia mówiłaś właśnie, że nam się już te lata naprawdę zlewają. W przyszłym roku będziemy eksplorować muzykę kolonialnej La Platy, czyli tego regionu gdzieś pomiędzy Boliwią, Peru, gdzie jezuici kolonizowali, to jest może ewangelizowali ten region, tak? Ale też kolonizowali, no nie ukrywajmy tego słowa. Europa była w tamtym czasie taka, a nie inna. I jezuici przybywając tam na misję spotkali się z lokalną społecznością, która była niezwykle muzyczna i niezwykle otwarta na tworzenie tych kontekstów muzycznych. Zaczęli ich edukować w kontekście kompozycji, w kontekście nawet budownictwa instrumentów. Oni zaczęli też komponować tę muzykę i powstało coś zupełnie pięknego, bo to jest muzyka sakralna, która tańczy. To było takie zderzenie kultur i ono wybrzmi właśnie podczas festiwalu Misteria Paschalia. A co jest jeszcze ciekawe, to w tych utworach są używane również instrumenty lokalne, czyli te antyczne jeszcze sprzed jakichkolwiek działań człowieka na terenie Europy, więc myślę, że na ten koncert też tak bardzo, bardzo czekam.
Muszę powiedzieć, że ubiegłoroczny koncert w Wieliczce zrobił na mnie tak gigantyczne wrażenie, że jestem bardzo ciekawa, czy to przebije moje doświadczenie ubiegłego roku, ale oczywiście już fajerwerki mi się odzywają w głowie, głównie ze względu na to poszukiwanie instrumentów. Wydaje mi się, że to z tego też trochę możemy już zrobić jakiś znak rozpoznawczy. Popraw mnie, jeśli ta intuicja nie jest dobra, no ale też doświadczenia dwóch ostatnich edycji, zwłaszcza chyba ostatniej, pokazuje, że szerokość, z jaką traktujecie i podchodzicie w ogóle do muzyki dawnej w trakcie festiwalu Misteria Paschalia, to nie stawianie sobie granic ani geograficznych, ani właśnie też wykonawczych, czyli te mariaże i kulturowe, i muzyczne, tak, i wpływy, i to, co możecie archeologicznie wydobyć z instrumentów, zdaje się też jakoś wychodzić na pierwszy plan.
Tak, bo zależy na tym, żeby, ja już o tym wielokrotnie mówiłem z tobą też w rozmowie, że nie patrzymy na festiwal jako na taki zbiór różnych dzieł muzycznych i praktyk wykonawczych, tylko jako na pewne doświadczenie, bardzo szerokie. I to jest to, o czym mówiłeś, że chcemy docierać do coraz większej publiczności, coraz szerzej działać, to też jest w tym ukryty pewien sens. Bo rzeczywiście to, co się dzieje na rynku festiwalowym, to jest pewien przegląd, mamy takie zespoły, taki repertuar. Mówię to w kontekście nie tylko muzyki dawnej, ale ogólnie festiwali muzycznych i też często innych, czy teatralnych, literackich itd., itd. Czyli mamy przegląd aktów artystycznych, który się dzieje, który prezentujemy. I nie mówię, że to jest coś złego, absolutnie nie, bo to też jest dobre, żeby docierać z pewnym materiałem, z pewnymi treściami, jak najszerzej by się dało. Ale my właśnie chcemy pokazywać przede wszystkim, że muzyka, którą my prezentujemy, to nie jest tylko zbiór takich zapisów historycznych, tak? Praktyk, pewnej wirtuozerii wykonawczej, bo też chcemy, żeby ci jednak najlepsi wykonywali tę muzykę w Krakowie.
I wciąż zgadywanki, jak blisko pierwotnego wykonania jesteśmy.
Tego nigdy nie będziemy wiedzieć.
No właśnie. Tego,
otwierasz mi pewną ścieżkę, nie wiem, czy już chcę w nią iść, bo to jest, to
tak
może
cię
być
troszkę
monolog.
Wypuszczam.
Dokładnie, ale jeżeli chodzi, wracając, chcę skończyć myśl, bo to może być trudne, że my też wybierając ten repertuar, raz, że chcemy pokazywać muzykę związaną z czasem Wielkiego Tygodnia, co jest ważne, ale w bardzo szerokim, humanistycznym kontekście, że to nie jest tylko muzyka związana z kulturą judeochrześcijańską, z której my wyrastamy, od której się nie odetniemy, ale też pewnego takiego doświadczenia cierpienia, poszukiwania sakrum, pewnej transcendencji i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to nie jest tylko, proszę, płyta, utwór, pokazujemy, gramy, jest przyjemnie, tylko chcemy sięgać głębiej w te sensy, to jest raz, a dwa, przez te działania obok chcemy pokazywać, że jest pewien materiał, z którego muzycy korzystali. Są instrumenty, które nie tylko nam się wydaje właśnie w tym takim klasycznym filharmonicznym kontekście, które są zamknięte, ale właśnie to, co będzie podczas koncertu w Wieliczce pokazywane, tam będą te flety Kena, które są chyba, to jest jeden z najstarszych fletów znanych człowiekowi. I one były pierwotnie robione z kości lany. Teraz oczywiście już tego się nie robi, znaczy robi się, ale my z takich nie korzystamy. Ale to jest archeologia, to są tysiące lat wstecz, bo kultura Ameryki, gdybyśmy też mieli iść tą ścieżką, to moglibyśmy gadać godzinami, jest jeszcze starsza niż nasza kultura europejska, więc te konteksty historyczne, archeologiczne, jak bardzo ładnie powiedziałaś, to też bardzo dla nas ważne. No i co się wiąże też z elementami programu, który za chwilę ogłosimy, to Kasia może zdecydowanie więcej o tym powiedzieć. Więc wracając i tak próbując podsumować tę sprawę, to jest, że festiwal jest dla nas bardzo szerokim doświadczeniem, który ze wszystkich sił próbujemy dostarczać właśnie publiczności.
Grzegorz Paluch, Katarzyna Szczerbińska, czyli ci, którzy odpowiadają za realizację programu i tego, co się wydarza na Festiwalu Misteria Paschalia, Festiwalu Muzyki Dawnej, rozmawiamy już o przyszłorocznej edycji, czyli o edycji 2026. Tak sobie, słuchajcie, teraz sprawdzam popularne cytaty związane z muzyką i uwaga, na kogo trafiam, wcale nie na na Mozarta, trafiam na Picassa, który mówi: wszystko, co potrafisz, będzie potrzebne, by stworzyć najlepszą muzykę. Ha! Proszę bardzo, złote myśli po prostu znalezione w sieci na prędce. Chciałam coś bardzo głębokiego wrzucić, żebyśmy kontynuowali pięknie opowieść o duchowości, ale widocznie to jest ta godzina, kiedy jeszcze nic błyskotliwego nie jestem w stanie znaleźć, nawet co dopiero, żeby powiedzieć. Ale Grzegorz, chciałam trochę pociągnąć jeszcze, żebyśmy zrobili pewne domknięcie, ten temat duchowości. Bo powiedz, czy on jest takim, jak ty go być może sobie wyobrażasz albo rozgraniczasz na przykład na tę wizję doświadczenia jakiegoś mistycznego czy religijnego, bo jednak mówimy o Wielkim Tygodniu, a jak patrzysz po prostu na obcowanie z muzyką, którą oferujecie na festiwalu?
Ja myślę, że człowiek elementarnie jest istotą duchową. Niektórzy od tego uciekają, ale podejrzewam, że w pewnym momencie każdego życia jest coś takiego, że szukamy czegoś, co jest ponad. Albo zadajemy sobie takie pytanie. Ale to jest bardzo górnolotne, bo ja uważam, że obcowanie z duchowością może odbywać się na poziomie fizyczności. Że to jest bardzo połączone.
Ale to musisz nam dopowiedzieć teraz, jak już powiedziałeś, że też na poziomie fizyczności czy cielesności.
Tak, że nawet jeżeli pójdziemy w dualistyczną naturę człowieka, bo jeżeli pytasz o takie rzeczy z rana, proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, że jesteś w gotowości do odpowiadania na takie pytanie.
Zawsze. Nie wiem, co mi z tego wyjdzie. Ale jeżeli idziemy w dualistyczną naturę człowieka, to jednak ten duch jest połączony z ciałem. Ciało jest jedynym elementem, które percypuje rzeczywistość, tak? Więc tutaj każde doświadczenie jest doświadczeniem duchowym poprzez ciało. Możemy iść w tę stronę. Ale żeby pójść nawet takim elementem programu i tak jak zaczynamy festiwal, czyli najpierw prezentujemy utwór Membra Jezu Nostri, czyli utwór poświęcony każdemu z członków Jezusa Chrystusa umęczonego. Tak? Mamy ten kontekst religijny i tutaj właśnie ta duchowość odbywa się na tym poziomie kontemplacji ciała, tak? Elementu cielesnego. Zobaczmy, że cierpienie jest elementem przeżywania duchowego. Idąc dalej, jeżeli byśmy mieli analizować repertuar, który będziemy prezentować, to w repertuarze, na przykład w koncercie Lupem Harmonik, muzyka sakralna jest przemieszana z muzyką świecką. Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby pokazywać, że te estetyki też bardzo często się przenikały, że jedna estetyka wynikała z drugiej. Nie oszukujmy się, jeżeli byśmy szli w te badania archeologiczne, o których wspominałaś, to sama muzyka powstawała na poziomie jakichś rytuałów przecież. Więc taka geneza muzyki, fundament, to już jest ten poziom szukania pewnej rytualności, czyli też poświęcania się absolutom, poszukiwania pewnych absolutów, tak? Albo używanie właśnie tych kontekstów muzycznych w rytuałach, w obrzędach, które często też dotyczyły codzienności, no bo mamy muzykę obrzędową, jeżeli chodzi o muzykę tradycyjną, żeby nie sięgać za daleko, która była poświęcona, nie wiem, sianokosom, tak? I tak dalej, i tak dalej.
To znaczy, w sumie może sobie tego nie utrudniajmy. Po prostu muzyka, tak jak malarstwo, tak jak słowo, oscylowały wokół tematów, które w danym momencie zajmowały społeczeństwo danego okresu. Koniec. Dokładnie. Jak wszyscy byli rolnikami w Europie, to byli rolnikami, w związku z tym raczej przywoływali wszystko wokół, żeby plony im po prostu nie padły, tylko żeby wszyscy mieli co jeść, niż zastanawiali się nad istotą, no nie wiem, czego. są sprawy, które są istotne w danych momentach historii po prostu.
Dokładnie, ale zobaczmy, że ta muzyka bardzo często wypływa raz z rytuału, a z jednego rytuału budził się kolejny rytuał, tak? I to było związane. Czyli w pewnym momencie dochodziliśmy, ktoś to powiedział, już nie będę szukał cytatu, ale że każdym pytaniem dojdziemy do pytania o istnienie Boga, tak? Można być osobą wierzącą lub nie, ale człowiek szuka jakiejś duchowości, wie, że jego czas na ziemi jest ograniczony, więc szuka czegoś, co jest ponad, co jest poza tym, co jest za tą podszewką rzeczywistości. Gdzie jest gdzie jest nasze dalsze życie, gdzie ono się kończy, gdzie ono się zaczyna. Więc takie pytania też się pojawiają. A okres Wielkiego Postu i szczególnie Wielkiego Tygodnia jest też takim momentem do zadawania pytań. Oczywiście w naszej kulturze, no bo też widzisz, ta kultura też jest inaczej przeżywana, bo załóżmy, my idąc takim prostym wytrychem, często przeżywamy tę kulturę na smutno, tak?
No,
A to co
absolutnie.
swoje.
No, ale to też
No
jest pewien
właśnie.
narzut całej celebracji Wielkiego Tygodnia. No, jakby umówmy się, że tutaj jest pewna narracja, która jest mocno obecna po prostu w Kościele katolickim. No, jesteśmy w Polsce, więc myślę, że trudno nam się
Właśnie.
też odciąć od takiej narracji.
Tak, ale to jest w Kościele katolickim. Ja bym tutaj nie zawężał, bo mamy kulturę Ameryki Południowej albo Ameryki Środkowej, gdzie jednak to, o czym ja wspominałem, ta muzyka sakralna tańczy, tam jest inny zupełnie temperament. W ogóle celebracja śmierci w Meksyku
Och,
i w
no to
kulturze.
jest w ogóle osobna audycja, żeby
Tak,
porozmawiać o
tak.
tym, jak to wygląda.
Ale to już jest z większym uśmiechem, to nie jest na smutno. To jest, także to nie jest związane do końca znaczy oczywiście jest związane z kulturą chrześcijańską, że jest smutno, ale zobaczmy, że jednak te ludy, te cywilizacje amerykańskie potrafią przeżywać to, co smutne, jednak na wesoło.
No to jeszcze lekcja do odrobienia przed nami, ale jeśli o lekcjach już mówimy, to hasło edukacja to jest hasło, które groźnie brzmi. Patrzę w kierunku na Kasi Grzegorz teraz, bo jednak zawsze jest jakaś opowieść wokół festiwalu. Próbujecie no jednak dać jakieś narzędzia do tego, żeby móc się przemieszczać pomiędzy tym, co usłyszymy, a na jakich instrumentach będą grali artyści, a skąd ci artyści przyjechali. Oczywiście część tych informacji możemy znaleźć w sieci, no ale część jednak jest wielką zagadką. Co zrobić, żeby przybliżyć tę opowieść?
Tak, tutaj ten wymiar festiwalu faktycznie jest szeroki, bo możemy rozmawiać o duchowości i o
A
bardzo
później
głębokich tematach,
parad
jak na
i już.
poniedziałek rano,
Dokładnie.
dokładnie, a później przejść do kwestii akademickich, edukacyjnych. Nie, ale my chcemy edukacyjnie, jak najbardziej ten aspekt edukacyjny jest istotny niezwykle na tym festiwalu i przyświeca nam taka idea przybliżenia tego zarówno takiego aspektu edukacji branżowej dla młodych artystów, młodych muzyków, ale też właściwie dla każdego, kto przyjdzie na ten festiwal i będzie chciał go doświadczyć, żeby też pokazać tą muzykę, ten kunszt od drugiej strony. I właśnie temu służy cykl już po raz trzeci. Będziemy zagłębiać się w konkretną grupę instrumentów, przybliżać ją. I tym razem odbędą się Stings Days i skupimy się na instrumentach smyczkowych. Można by pomyśleć, że najbardziej takiej rozpoznawalnej grupie instrumentów. Tutaj najmniej może
Bo
zaskoczyć.
jesteśmy, przypomnij mi proszę, były Wind Days w
Tak, rok
ubiegłym
temu Wind
roku.
Days i 2 lata temu Keyboards
A
Days, więc
Keyboard Days,
tutaj tak,
właśnie. Nie
mówiliśmy o
mogłam sobie tego
klawiszowych
jakoś
instrumentach.
przypomnieć.
Jak chodzi o instrumenty smyczkowe, w tym roku bardzo przyświeca nam taka idea skupienia się na tym, co nasze, rodzime, na naszym dziedzictwie, więc chcemy pokazać lutnictwo europejskie, ale wpleść w to tą polską szkołę lutniczą i pokazać to, co my mamy, czy zarówno na wystawie, bo jakby w ogóle takim, powiedzmy, sercem tego wydarzenia jest wystawa instrumentów,
I tu
w tym
rozumiem,
roku smyczkowych.
że też takie zdarzenie jak rokrocznie, czyli będziemy mieli współczesne perełki, ale też coś z przeszłości, jak rozumiem,
Tak, mam.
że to zestawienie działa w ten sposób.
Zestawienie działa jak najbardziej. Na pewno będą kopie rozpoznawalnych instrumentów i właśnie będziemy chcieli w ten sposób pokazać to dziedzictwo. Instrumenty XVII-XVIII-wieczne, też często współczesne kopie tych instrumentów i właśnie, żeby pokazać, jak to jest tworzone, a ten kontrast też jest w tym, że przyjadą do nas lutnicy współcześni, którzy tworzą instrumenty i będą mogli pokazać to, w czym oni się specjalizują, jak ich kunszt wygląda. Będzie można sobie te instrumenty zobaczyć, na nich pograć, zobaczyć struny,
No w końcu
smyczki.
String Days.
Dokładnie. Mhm. Nie bez powodu.
Także poszarpiemy dokładnie. Tam w tym Pałacu Potockich.
Opowiemy pewnie też więcej o tym aspekcie edukacyjnym, jak tylko ogłosimy więcej szczegółów, więc tu jeszcze Państwa potrzymamy chwilę w niepewności, ale mogę zdradzić, że będzie można też zobaczyć trochę od podszewki, jak taka pracownia lutnicza działa, jak to wygląda i może nawet poczuć zapach tego drewna, bo myślę, że to jest magiczny zapach.
Na co dzień wącham książki, mogę i powąchać instrumenty, jestem gotowa.
Tak. Ale aspekt też edukacyjny jest szerszy, gdyż będą odbywać się lekcje mistrzowskie, będą odbywać się warsztaty, wykłady dotyczące ciekawych instrumentów, strun, historii tych instrumentów, oprowadzania dla dzieci po tej właśnie wystawie. I też recitale w ramach, koncerty w ramach właśnie tego cyklu edukacyjnego. Także skupimy się też na tym, co nasze, polskie i tutejsze.
A powiedzcie mi proszę jeszcze w kontekście tej edukacji. Patrzę sobie teraz tak, wiecie, zakładka po zakładce. Widzę kto gra, pojawiają się nazwiska, prawda, które mamy. No, akurat popatrzyłam na Monteverdiego, więc już łatwiej sobie nie mogłam, że tak było. Najbardziej sobie ułatwiłam jak tylko mogę. Ale pojawiają się przecież nazwiska, których no nie musimy znać. Znaczy, no nie musimy. No, nie musimy, no nie trafiliśmy. Są mniej popularne właśnie niż wspomniany Monteverdi. W związku z tym, co zrobić, żeby się też jakoś oswoić z osobami, których twórczość prezentujecie? Bo to jest czasami wyzwanie. Nie zawsze są nawet, proszę Państwa, polskie strony, które oferują biogram. Naprawdę. To znaczy, to jest czasem przekopywanie. I wiecie, jak mnie jako uczestniczce takiego festiwalu brakuje czasem takiej piguły informacyjnej, która nie jest, że tak powiem, zrzucona na mnie, żeby się przegrzebywać. My jesteśmy strasznie wygodni w XXI wieku, ja wiem. Prawda. Oczywiście dla chcącego nic trudnego. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że jest mi lepiej, bo na przykład tyle o ile znam angielski. Ale przecież są osoby, które go nie znają. Wiecie, o co mi chodzi? Że jakby co my podsuwamy, jakie rozwiązania, czy jaką pomoc trochę też edukacyjną możemy zaoferować przed przyjściem na festiwal? Tak was zostawię z takim pytaniem.
Jeżeli chodzi o ten kontekst programowy, rzeczywiście masz rację, bo oczywiście mamy te highlighty. Wszyscy znają Bacha, znamy Händla, tak? Znamy Monteverdiego, trafiłaś rzeczywiście.
No najgorzej.
Mój ukochany. Ale pojawiały się takie nazwiska jak, nie wiem, Sebastiani, Stefani, czy no nie wszyscy pewnie znają Rossiego, Marazzoliego. To znaczy tak, jest grupa odbiorców, która jeżeli są na przykład fanami Grupis lub Armonik, no to nie jest wiedza tajemna. Jest też grupa, która po prostu przychodzi, bo jest ciekawa tego repertuaru, tak? Zna te tuzy muzyki dawnej, ale dzięki festiwalowi pozna też coś, co jest nie do końca znane. Czy właśnie ten kontekst tej muzyki kolonialnej La Platy. Bo to jest też, ja powiem szczerze, tak od kuchni, my pracując przy ogłoszeniu, też poszukiwaliśmy autorów, żeby jakoś to opisać, bo są takie notki krótkie, koncertowe, które my też wrzucamy, żeby ten kontekst każdego z wydarzeń był jasny dla odbiorcy, ale nawet osoby, my, które gdzieś tam są w tym temacie mniej lub więcej, mieliśmy problem z przypisaniem autorstwa pewnych utworów właśnie w tym programie amerykańskim.
Rozumiem, że dlatego okazało, z takim zrozumieniem pokiwałaś głową, jak zaczęłam mówić, że nie dokopiemy się czasami na polskich stronach do tych informacji.
Tak, dokładnie. Tutaj.
Tak.
Jest to trudne do pozyskania.
Ale co jest bardzo ciekawe, bo jak gdzieś tam penetrując ten temat, okazało się, że dużo utworów, które są, załóżmy, anonimowe, albo pojawia się jakieś jedno nazwisko, jeżeli chodzi o tę muzykę kolonialną, to są często utwory tworzone we współpracy lokalnych Indian z misjonarzem na przykład. Mhm. Albo kogoś, kto miał aspiracje kompozytorskie i właśnie tworzył ten utwór z muzykami, więc często pojawia się anonim. I oni to świadomie wpisywali.
Proszę
Nie
Państwa.
chcąc, nie chcąc, nie chcąc właśnie wskazywać na jedną osobę. Więc tutaj no, staramy się jakoś pomagać odbiorcy, żeby ten kontekst programowy był dla niego jasny. A jeżeli chodzi o te działania edukacyjne, to też już mamy pewne doświadczenie i myślę, że to dobrze to działa. To Kasia, bardzo cię proszę, żebyś opowiedziała o buklecie, który tworzymy do każdej wystawy.
Tak, faktycznie. Staramy się dać takie narzędzie, do którego każdy będzie mógł powrócić. Coś, co zostanie materialnie z nami po misteriach, po odwiedzeniu wystawy. I tutaj staramy się opisać w formie też jakichś ciekawostek, też takich informacji, może dla osób, które właśnie już są w tym temacie, też interesujących, ale staramy się właśnie podejść do tego dwutorowo. Te eksponaty, które będą prezentowane, czy były już prezentowane w przeszłości. W tym roku na pewno będziemy chcieli też opisać w tym buklecie właśnie tą Polską Szkołę Lutniczą, żeby w ten sposób informacyjnie trafić do odbiorców. Żeby to było coś, co zostanie na dłużej i będzie można sobie do tego zawsze wracać.
Ja lubię. Po prostu czuję się, jakbym teraz sobie załatwiała prywatę. Wytłumaczcie mi, kogo gracie. Dajcie mi wszystko pod nosek i ja będę szczęśliwa. Żartuję znów. Ale że jestem rozbawiona dzisiaj. To po prostu ten poniedziałek chyba szary na mnie dzisiaj tak
Ale
wpływa,
to dobrze,
że się
dobre
ratuję.
podejście.
Ratuję się po prostu jakimś takim, bo ja jestem człowiekiem bez poczucia humoru, jak wszyscy wiedzą, którzy mnie znają. W związku z tym dzisiaj wspinam się na jakieś wyżyny po prostu nieznane nawet dla mnie. Proszę Państwa, Misteria Paschalia. Przypominam, że jutro startuje sprzedaż biletów, w związku z tym można sobie już powolutku planować. Życzę Wam oczywiście bicia wszelkich rekordów w tempie znikania tych biletów i też jeśli chodzi o frekwencję. 29 marca, 5 kwietnia 2026 to jest data, którą warto zapamiętać. Tak jak już mówiłam, na pewno jeszcze nie raz spotkamy się przy okazji tego festiwalu w Studiu Radia Kraków Kultura. Także proszę Państwa, pierwsze jaskółki. A co będzie dalej, to musicie po prostu być z nami cały czas, żeby niczego nie przegapić. Katarzyna Szczerbińska, menadżerka festiwalu, przedstawicielka działu muzycznego KBF, była ze mną w studiu Radia Kraków Kultura. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A na łączach lubelsko-krakowskich, krakowsko-lubelskich Grzegorz Paluch, menadżer i kurator festiwalu. Bardzo ci, Grześku, dziękuję.
Dzięki wielkie i serdecznie zapraszamy.
Radio Kraków Kultura.